Słowo Boże przeczytam z Ewangelii Łukasza, rozdział 6, wersety od 27 do 31. A wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą, błogosławcie tym, którzy was przeklinają, módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi. A temu, kto ci zabiera płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. A jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. Dobry Boże, liczymy bardzo na twoje wsparcie teraz i w rozumieniu, rozważaniu tego twojego słowa, ale też we wprowadzaniu go w codzienne życie. Bez Ciebie, tego jesteśmy pewni, jesteśmy skazani na niepowodzenie. Ale dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Proszę Cię, działaj teraz w nas przez Twojego Ducha Świętego rzeczy niemożliwe. Amen. W sierpniu kończyło mi się ubezpieczenie w samochodzie, no i potrzebowałem podpisać kolejną nową umowę. Na szczęście nie było tak trudno, oczywiście wszystko na ostatni moment, ale mam znajomego agenta ubezpieczeniowego, więc poprosiłem go o pomoc. No i potrzebowałem się oczywiście dowiedzieć kilku rzeczy. Po pierwsze, ile mnie to będzie kosztować, czyli jaka jest składka. Po drugie, jaki jest zakres ubezpieczenia, czyli co tak de facto mam ubezpieczone. Po trzecie, jakie są sumy, które zostaną mi wypłacone? No i czwarta rzecz, jakie warunki muszę spełniać, żeby to ubezpieczenie w ogóle było ważne, żeby potem w razie czego z tego ubezpieczenia skorzystać. No i zapoznałem się z tymi wszystkimi rzeczami, miałem już podpisać umowę, ale było tam też takie oświadczenie, które mi agent podsunął i w tym oświadczeniu była taka formułka, ja ją trochę uprościłem. Potwierdzam otrzymanie w zrozumiałej formie obiektywnych, jasnych, rzetelnych i nie wprowadzających w błąd informacji o produkcie ubezpieczeniowym, umożliwiających podjęcie świadomej decyzji o zawarciu umowy ubezpieczenia. Jak sobie myślę, ciekawe bardzo. Widać, agent chce się zabezpieczyć, żeby mu kiedyś nie powiedział, że ja nie wiedziałem, bo on mi nie powiedział, bo wprowadził mnie w błąd, bo chciał mnie na coś naciągnąć. Czasem się tak zdarza, że ktoś nam chce coś sprzedać, przedstawi tylko bardzo pozytywne strony danego produktu, o tych negatywnych nie powie, my się na to zgadzamy, no i nieszczęście gotowe. Podpisałem to, oczywiście wszystko mi odpowiadało, o wszystkim zostałem poinformowany, nie miałem problemu, żeby potwierdzić takie oświadczenie. Ale teraz tak sobie myślę, gdyby zastosować takie oświadczenie w chrześcijaństwie i każdy człowiek, który chce być chrześcijaninem, chce się tak nazywać, chce ufać Bogu, musiałby podpisać takie oświadczenie, że został zapoznany z wszystkimi warunkami, z wszystkimi rzeczami, które są istotne, z wszystkimi przykazaniami, które zobowiązuje się przestrzegać. To ciekawe, czy też by mi tak łatwo przyszło podpisanie takiego oświadczenia. Ciekawe jest to, że kiedy powiedziałem Panu Bogu tak, kiedy się nawróciłem, kiedy Mu zaufałem, to nie wiedziałem o istnieniu tego wersetu i tego fragmentu biblijnego o miłości nieprzyjaciół. Nie miałem o tym zielonego pojęcia. Nie znałem wtedy zbyt dobrze Biblii. Wiedziałem, że jest Bóg, wiedziałem, że jest miłością, wiedziałem, że mnie kocha, ale nie miałem zielonego pojęcia, że stając się chrześcijaninem zobowiązuje się też kochać innych i to nawet nieprzyjaciół, tych, którzy są do mnie wrogo nastawieni. Oczywiście, Pan Bóg nie żąda od nas takiego oświadczenia. Nie musimy podpisywać niczego, co nie zmienia faktu, że prawdopodobnie przyjdzie taki moment i głupio będzie powiedzieć, Panie Boże, ale ja nie wiedziałem, że Ty tego ode mnie chciałeś. Dzisiaj, w moim odczuciu, mamy się skonfrontować z jednym z najtrudniejszych fragmentów i przykazań w chrześcijaństwie. Z radykalną, można byłoby powiedzieć nawet hardkorową miłością do nieprzyjaciół. Chciałbym, żebyśmy się z tym zmierzyli. Może to nie jest takie straszne, na jakie wygląda. Natomiast też taką moją modlitwą i życzeniem dla nas wszystkich jest, żebyśmy spróbowali zmierzyć się właśnie z naszymi wrogami i zastanowić, jaką postawę wobec nich możemy przyjąć. Chcę mówić o takich trzech rzeczach. Chcę powiedzieć troszkę o takim kontekście i historii w ogóle miłości i nienawiści, przykazania miłości, jaką rolę nienawiść w tym odgrywa. Chcę mówić o naszych wrogach. I wreszcie trzecia rzecz, chcę powiedzieć, co Biblia sugeruje, że możemy zrobić, kiedy mamy wrogów. Więc pierwsza rzecz, miłość i nienawiść. My znamy przykazanie miłości w takiej pozytywnej formie, jaką przekazał nam Jezus. Kiedyś został zapytany, jakie jest największe przykazanie i odpowiedział te słowa, które my wszyscy dobrze znamy, że będziesz miłował Pana, Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, z całej myśli swojej, a bliźniego swego jak siebie samego. I tutaj widać, że ta miłość jest skierowana w trzech kierunkach, do Boga, do drugiego człowieka, do nas samych. Skąd to się wzięło? Już w Starym Testamencie przykazanie miłości Boga było bardzo mocno obecne i zresztą Pan Jezus, kiedy wypowiada te słowa, nawiązuje do 5 Księgi Mojżeszowej, 6 rozdziału, 5 wersetu, gdzie Izraelici słyszeli: będziesz wtedy miłował Pana Boga swego z całego serca swego i z całej duszy swojej i z całej siły swojej. To jeśli chodzi o miłość do Boga. Ale co Stary Testament mówi o miłości do drugiego człowieka? Tutaj już sprawa jest troszkę bardziej złożona, dlatego że w III Mojżeszowej Izraelici słyszeli nakaz kochania drugiego człowieka, ale on brzmiał tak. Nie będziesz się mścił, nie będziesz chował urazy do synów twojego ludu, lecz będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego. Jam jest Pan. Owszem, Izraelita miał kochać bliźniego, ale ten bliźni był rozumiany tak, że to jest ten najbliższy sąsiad albo członek tego samego narodu, narodu izraelskiego. I trudno się temu dziwić, żeby zachować ład i porządek w ramach narodu, ludzie muszą się kochać. Ale co z tymi, którzy do narodu izraelskiego nie należeli? Co z tak zwanymi poganami? Tutaj sytuacja wygląda dość brutalnie. Szczególnie w czasach tak zwanych wojen kananejskich, kiedy naród wybrany wchodził do ziemi obiecanej. I z tymi tekstami też mamy problem, jeśli chodzi o Stary Testament, kiedy Bóg nakazywał żadnej litości dla wroga, żadnej litości dla pogan. Wytępić do nogi. Saul, kiedy sprzeciwił się, król Saul, kiedy sprzeciwił się temu rozkazowi, w związku z tym, że się nie podporządkował, że zachował przy życiu i króla, i bydło danego narodu, został pozbawiony urzędu. Czyli bliźni, sąsiad, krajan, członek tego samego narodu, tak, był adresatem miłości i takiego człowieka trzeba kochać, ale wrogów absolutnie nie. Dlatego Jezus nawiązuje w Ewangelii Mateusza do tych zwyczajów Starego Testamentu i mówi, słyszeliście, że powiedziano, będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego, bo tak to wtedy wyglądało. Jezus mówi o tym w tekście paralelnym do naszego tekstu kazalnego. Tak jak Łukasz zawiera pewne kazania Jezusa, tak też Mateusz odpowiedniki tych kazań przekazuje. Jezus tam powołuje się właśnie na ten Stary Testament i mówi, było tak, że swojego przyjaciela, swojego bliźniego będziesz kochał, a swojego nieprzyjaciela nie. Ale to się już skończyło. Koniec wyjątków w tej miłości. Jezus nie stwarza żadnej możliwości wypracowania sobie takiego usprawiedliwienia. Tego kocham, ale tego nie, bo... I tutaj mogłyby padać różne argumenty, ale Jezus na to nie pozwala. Zarówno tego, kto jest tobie przyjazny, jak i twojego wroga, masz kochać. I to brzmi bardzo idealistycznie. I idealistyczne by pozostało, gdyby nie to, że Jezus bardzo wyraźnie sam się temu podporządkował. Popatrzcie, po ostrych starciach z faryzeuszami, którzy chcieli go zabić, po tym jak przeżył zdradę Judasza, po tym jak doświadczył tego, że Piotr, jego bliski uczeń, się go zaparł, po tym jak słyszał oskarżenia tłumu i wyrok ukrzyżuj, po tym jak Piłat podjął bardzo nieadekwatny wyrok w stosunku do tego, co sam orzekł. No bo przecież Piłat uznawał Jezusa za niewinnego, a mimo wszystko skazał go na ukrzyżowanie. Po tym wszystkim Jezus idzie na krzyż z miłości do tych ludzi. Chociaż my byśmy oczekiwali może czegoś innego. I w takich naszych codziennych relacjach chcielibyśmy czegoś innego. Siłą udowodnić drugiemu człowiekowi, jak bardzo się mylił, że był naszym wrogiem. Jezus, myślę, miał taką możliwość. Siłą udowodnić Piłatowi, Piotrowi, Judaszowi, faryzeuszom, tym krzykaczom z tłumu, jak bardzo się pomylili, że stali się jego wrogami. Ale on z miłości idzie na krzyż, bo on umiera za swoich nieprzyjaciół, umiera za grzeszników, czyli za swoich nieprzyjaciół. I tak to wygląda. To jest ta rzecz, na którą się godzimy, kiedy stajemy się chrześcijanami. Na bezwarunkową miłość do wszystkich, która nie stwarza żadnych wyjątków, nie pozwala na żadne wyjątki. No dobrze, tyle jeśli chodzi o to tło. Dlaczego powinniśmy kochać nawet nieprzyjaciół? Ale przyjrzyjmy się teraz bliżej naszym wrogom. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli sobie na nasz tekst, żebyśmy zobaczyli, jakie określenia tu padają, ale żebyśmy też spróbowali od razu może nawiązywać do jakichś takich sytuacji z naszego codziennego życia. Bo to, co się pojawia w tekście, wcale nie jest dalekie od tego, co przeżywamy na co dzień. Czytamy o tym, że mamy miłować nieprzyjaciół. Wiecie też, że słowa w języku greckim są bardzo bogate, znaczeniowo często bardziej precyzyjne niż nasze określenia. I chciałbym do czterech teraz takich nawiązać. Mamy słowo nieprzyjaciel, tak to jest u nas przetłumaczone, ale to jest greckie ektros. I w słowniku można przeczytać, że taki grecki ektros to jest człowiek otwarcie wrogi, kierujący się głęboko zakorzenioną nienawiścią, nastawioną na wyrządzenie krzywdy. Brzydko mówiąc, Jezus zaczyna i wali z grubej rury. Mówi o wrogach otwartych, takich, którzy występują jawnie. Mają gdzieś w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść do nas i ta nienawiść ma jeden bardzo konkretny cel – skrzywdzić. Pierwsza moja reakcja była taka, nie, no teraz takich ludzi nie ma, to tam w pierwszym wieku, jak prześladowali, to byli ci nieprzyjaciele tacy przez duże N. Ale teraz nie, no nawet jak się z kimś nie lubimy, to przecież nie pielęgnujemy w sobie jakiejś nienawiści. Nie chcemy krzywdy tych ludzi. Ale potem sobie to lepiej przemyślałem i stwierdziłem, że sam bywam takim nieprzyjacielem. Nienawiść, o której tu jest mowa, to nie jest wynik jakiegoś jednego zdarzenia. To jest coś głęboko ugruntowanego w człowieku, mające konkretny cel skrzywdzić. I może teraz włączcie sobie taki skaner. Nie rozglądajcie się tutaj po kościele, bo to by było trochę niezręczne, ale włączcie sobie taki skaner, czy gdzieś w swoim otoczeniu, rodzina, praca, najbliżsi znajomi, macie takich ludzi, którzy was nienawidzą i chcą wam za każdym razem jakoś dokuczyć, wyrządzić konkretną krzywdę. Druga rzecz. Tekst mówi o tych ludziach, którzy nas nienawidzą, ale znowu w języku greckim pojawia się czasownik miseo. I za pierwszym razem, jak przeczytałem definicję tego czasownika, to nie wiedziałem, o co chodzi, jak ja to mam rozumieć. Bo to jest dokonywanie moralnych wyborów przez podkreślenie wyższości jednej rzeczy nad drugą. Czyli za każdym razem, jak podejmuję decyzję, mam znowu konkretny cel. Udowodnić, że jedno jest lepsze, a drugie jest gorsze. I znowu zacząłem o tym myśleć i stwierdziłem, przecież tego jest dużo w naszym codziennym życiu. Nasze zachowanie, które zawsze ma na celu coś udowodnić. Albo zachowanie naszego wroga, które nigdy nie jest takie klarowne i nigdy nie jest jednopoziomowe. Pod nim może kryć się bardzo konkretna chęć udowodnienia, że jesteś bez sensu, że jesteś beznadziejny, że jesteś mniej wartościowy. Bo takie znaczenie ma ten czasownik. Wybieram, ale tak, żeby było wiadome, że mój wybór to jest coś dobrego, a to, z czego zrezygnowałem, to jest złe i beznadziejne. Może spotykamy takich wrogów, którzy na każdym kroku udowadniają nam swoimi wypowiedziami, swoim zachowaniem, nawet czasem swoim milczeniem, że coś im w nas nie pasuje. Trzecia rzecz to są ludzie przeklinający nas. Źle życzący po prostu. Z rozpoznaniem takich ludzi możemy mieć pewien problem, dlatego że takim ludziom najczęściej brakuje odwagi, żeby nam to powiedzieć wprost, tak żebyśmy to usłyszeli. To mogą być ludzie, którzy życzą nam najgorszych rzeczy, ale gdzieś za plecami. Im wtedy zależy, żeby spotkało nas to, na co ich zdaniem zasłużyliśmy. Dobrze mu tak. Sam se na to zasłużył. No i ostatnie określenie naszych wrogów. Epereazo. To znaczy ludzie krzywdzący. I ten czasownik ma też bardzo ciekawe znaczenie, dlatego że to jest takie działanie i takie szkodzenie, w którym ludzie zadają sobie trud, żeby ta szpila, którą chcą nam wbić, była uszyta na miarę danej sytuacji i na miarę naszej rzeczywistości. To znaczy, to jest bardzo intencjonalne i zaplanowane działanie, intencjonalna i zaplanowana złośliwość. Może mamy wokół takich ludzi, którzy myślą, jakby to zrobić, żeby krzywda, którą chcą nam zadać, była jak najbardziej dotkliwa. To są te cztery określenia. Może się wydawać, że one są takie bardzo dramatyczne. Na pewno są. Dlatego, że Jezusowi chodziło o to, żeby bardzo jasno scharakteryzować, z jakimi zachowaniami możemy mieć do czynienia. Z jakimi wrogimi zachowaniami i działaniami możemy mieć do czynienia. Spróbujcie pomyśleć, czy macie wrogów, którzy się wpisują w te kryteria i w te określenia? Może być tak, że widzicie teraz bardzo konkretną twarz. Konkretne imię albo nazwisko. Konkretne imię i nazwisko. Czy to jest ważne, żeby takiego wroga rozpoznać ze względu na to, co dzieje się dalej w tym tekście kazalnym. Tak na marginesie, ja wiem, że mogę teraz wchodzić na bardzo niebezpieczne rejony. Dlatego, że my możemy mieć na swoim koncie ogromne krzywdy. Możemy mieć za sobą doświadczenia i działanie innych ludzi, które do dzisiaj pokutują w naszym życiu albo są bardzo dotkliwe do dzisiaj. Ja wcale nie chcę tego wszystkiego bagatelizować. Ja nie chcę podawać takiego prostego rozwiązania, mówiąc, że wszystko się jakoś ułoży. Ja nie chcę igrać, nie chcę bawić się z tymi waszymi krzywdami ani z waszymi wrogami. Ale uświadomienie sobie, kto jest tak naprawdę naszym przeciwnikiem, jest w tym momencie bardzo ważne, dlatego że Jezus podaje propozycję tego, jak możemy się zachować w stosunku do takiej osoby. I teraz, kiedy macie osoby, grupę osób przed swoimi oczami, to posłuchajcie, co Jezus sugeruje robić. On używa znowu czterech czasowników i mówi tak: kochaj, czyń dobrze, błogosław i módl się. Jeśli dalej myślicie o tym swoim wrogu, to posłuchajcie jeszcze raz tych czasowników. Kochaj, czyń dobrze, błogosław i módl się. Żeby być uczciwy, to chcę wam powiedzieć, że we mnie te porady w niektórych przypadkach budzą dość duży sprzeciw. Bo kiedy myślę o jakichś swoich wrogach, to wcale nie mam ochoty ich ani błogosławić, ani kochać, ani czynić dobrze, ani modlić się o nich. Gdzieś taka moja ludzka natura cieszyłaby się zemstą. Jakbym widział, że ci ludzie dostają teraz od życia to samo, co zrobili mnie. Ale mimo wszystko Jezus przychodzi ze swoją propozycją. I jeszcze raz mówi: kochaj, czyń dobrze, błogosław i módl się. Co to znaczy, że mamy kochać swojego wroga? Jakiś czas temu zastanawiałem się w ogóle nad miłością Boga do człowieka i pomyślałem sobie, że chciałbym być codziennie prowadzony przez to, że Bóg mnie kocha. Żeby to był taki mój motor napędowy. I nawet pomyślałem, że to jest tak ważne, że musiałbym sobie zrobić, żeby nie zapominać o tej Bożej miłości, takie żółte samoprzylepne karteczki i porozklejać je wszędzie w domu, gdzie się da. Bóg cię kocha, Bóg cię kocha. W łazience, w kuchni, w pokoju, w samochodzie, gdziekolwiek, żeby o tym nie zapomnieć. Ale pomyślałem sobie, co by było, gdyby któregoś dnia zdarzyło się, że muszę odwiedzić swojego największego wroga. Zadzwoniłbym do drzwi, on by mi otworzył, ja wchodzę, a w przedpokoju karteczka, Bóg cię kocha. Idę dalej, na lodówce karteczka, Bóg cię kocha. Na stole w pokoju dziennym przy pilocie karteczka, Bóg cię kocha. Czy można byłoby zapytać, ale zaraz, mój wrogu, to ciebie Pan Bóg też kocha? Kochaj swojego wroga. Dlaczego? Dlatego, że twój wróg też się liczy dla Boga. Nie tylko ty. I to nawet nie przez to, co zrobiłeś albo czego nie zrobiłaś. Jesteś przez Boga ukochana. Ale twój wróg, mimo tego, co robi tobie, też jest przez Pana Boga kochany. Strasznie niesprawiedliwe i strasznie mnie to denerwuje, ale tak jest. Druga rzecz, czyń dobrze. Tu chodzi po prostu o siłę takiego realnego gestu. Wiecie, jakiś czas temu zacząłem się przekonywać, że ludzie nie radzą sobie z kilkoma rzeczami. Ludzie nie wiedzą, jak reagować na szczerość, bo niby szczerości od siebie wymagamy, ale potem jeśli ktoś zdobywa się na tą szczerość, to nie wiadomo, jak się zachować. Ale tak wprost, tak bezpośrednio, ludzie nie potrafią zachować się w obliczu bezinteresowności. Ty naprawdę chcesz mi to dać i nie żądasz niczego w zamian? Czyż tak świat nie funkcjonuje? I myślę, że nasi wrogowie mogliby też mieć spory problem z tym, gdybyśmy na ich zło odpowiedzieli jakimś dobrym czynem. Pomocą, wsparciem. Może to by ich trochę ocuciło. Dlatego Jezus mówi, czyń dobrze tym, którzy cię krzywdzą. Błogosław, trzecia rzecz. Życz dobrze na przekór tego, co sam o sobie słyszysz. Czy jakiś czas temu rozmawiałem z jednym z chrześcijańskich liderów odpowiedzialnych za pewną społeczność i on mówił o tym, że mieli pracowników, z którymi się nie dogadywali. Ci pracownicy już zaczęli działać trochę na szkodę tej społeczności, no bo to ich niezadowolenie, zgorzknienie było tak duże. I to był duży problem dla tej organizacji, dla tej społeczności. Ale ten lider powiedział mi coś takiego. Odkąd zaczęliśmy błogosławić tym ludziom, problemy się skończyły. Dlatego, że znaleźli lepiej płatną pracę i odeszli. To tak trochę w ramach takiego zwyczaju, że gorzki lek podawaj na cukrze, tak? Pół żartem, pół serio. Ale tak to chyba też bywa, że błogosławieństwo po pierwsze odkaża nas samych, to co mamy w środku, a po drugie może przynieść wiele dobrego drugiemu człowiekowi. I może właśnie dobro, którego ten człowiek doświadczy, w związku też z naszymi życzeniami, będzie rozwiązaniem konfliktu. I czwarta rzecz, módl się. W zasadzie oczywista sprawa, natomiast to jest kwestia poświęcania fragmentu rozmowy z Bogiem na ten temat, na temat naszego wroga. Rozmawiam z Bogiem, jakiś czas poświęcam na to, żeby powiedzieć Mu o tym, kim jest mój wróg, co mi robi złego, poprosić o rozwiązanie, poprosić o coś dobrego też dla tego mojego wroga. Bardzo oczywista rzecz, pomodlić się. Tylko tu jest jedno ważne założenie potrzebne, że my się w ogóle modlimy o kogokolwiek. Jeśli to wszystko zbiorę w modlitwie, poproszę Boga, żeby On pomógł mi kochać mojego wroga, żeby pomógł mi zrobić dla niego coś dobrego, żeby pomógł mi dobrze życzyć temu mojemu wrogowi. Może to już będzie zyskiem dla mnie samego. A może przyczyni się do tego, że ta wrogość się skończy. Żyjemy w takich czasach, w których Nikt nie zadaje nam fizycznej krzywdy ze względu na naszą wiarę. Żyjemy też w takim miejscu na ziemi, bo to może określenie w czasach nie jest dobre, dlatego że równolegle na ziemi teraz dzieją się różne rzeczy chrześcijanom. Jeszcze nie musieliśmy sprzeciwiać się złu aż do krwi. Jeszcze chrześcijaństwo nie zaczęło kosztować nas naszego własnego życia. Dlatego może ryzykując, ufając Bogu, zgodzimy się na to, żeby w stosunku do naszych wrogów kierować się miłością, błogosławić, czynić dobrze i modlić się. Bardzo trudny temat. Jedno kazanie go nie rozwiązuje. Nie twierdzę, że doskonale mi to wychodzi. Ale to jest zadanie, które nam Bóg zleca, dlatego że Jego Królestwo jest nie z tego świata. Dlatego, że On bierze te wszystkie nasze zasady, odwraca je do góry nogami i mówi, teraz będziemy działać tak. Dlatego, że On w Królestwie nie chce nominalnych chrześcijan, tylko chce ludzi alternatywnych, którzy potrafią zrobić coś na przekór obowiązującym zasadom i prądom. Na koniec może powinniśmy podpisać takie oświadczenie, że teraz już wiemy, że bycie chrześcijaninem oznacza kochanie swoich wrogów. Życzę nam tego z całymi naszymi krzywdami i bagażem doświadczeń. Z wszystkimi ludźmi, którzy nas otaczają, a którzy są naszymi nieprzyjaciółmi. Żebyśmy wołali do Boga, znajdywali w sobie wewnętrzną siłę. Żeby Pan Bóg nas wyposażał w taki sposób, żeby nawet jeśli ktoś nam wyrządzi krzywdy, żeby nie pozbawił nas całości kapitału. Bo przecież o to w tym tekście też chodzi. Jezus mówi, jeśli cię ktoś uderzy w policzek, nadstaw mu drugi. A to jest sygnał dla mojego wroga, posłuchaj, zraniłeś mnie, ale nie w całości, nie ostatecznie. Jeśli ktoś chce od ciebie płaszcz i sukni, nie odmawiaj, bo mam więcej. Bo z Panem Bogiem, kiedy żyjemy, to mamy gdzieś w środku taki skarbiec, którego nikt nie jest w stanie naruszyć. Ja wam życzę tego, żebyście byli świadomi tego skarbca, że nic, żadne przeciwności, żadne zło nie jest nas w stanie odłączyć od miłości Chrystusowej, a co za tym idzie, nie jest w stanie naruszyć tego, co mamy od Niego. A jeśli potrzebujecie modlitwy o waszych wrogów albo o waszą sytuację, to chciałbym, żebyśmy teraz poświęcili właśnie kilka minut ciszy na to, żeby powiedzieć Panu Bogu o tej sytuacji, żeby poprosić Go o rozwiązanie. A jeśli macie teraz taką chęć, to też żebyście poprosili o błogosławieństwo dla wroga. O coś dobrego. O to, żeby Pan Bóg mu pokazał siebie. Spędźmy teraz kilka chwil w ciszy, ja zakończę głośną modlitwą. Panie, ja chcę się przyłączyć do tych wszystkich cichych modlitw. Przede wszystkim poprosić Cię o taki ponadnaturalny, pochodzący od Ciebie pokój. Bo przecież stanąć twarzą w twarz swoim wrogiem, to jest coś, co budzi niesamowite emocje. To jest coś, co nas też wewnętrznie rozpala, czasami rozwala. Panie, Ty znasz sytuację każdej i każdego z nas. Wiesz, co się pojawia w naszych głowach, kiedy mówimy o naszych wrogach. Też wiesz, jaki ból jest z tym związany. A może też znasz takie sytuacje, w których cieszymy się, że jeszcze od nikogo nie doświadczyliśmy żadnej wielkiej krzywdy. Panie, w każdej sytuacji chcę Cię poprosić o to, żebyś tworzył z nas takich Twoich ludzi tutaj na ziemię. W tym królestwie, które nie jest tego świata. W społeczności, która kieruje się zupełnie innymi zasadami niż ten świat. Chcę Cię poprosić o to, żebyś wyposażył nas i stworzył w nas takie serca, które będą zdolne na to, co dla tego świata jest niemożliwe. A myślę, że miłość nieprzyjaciół to jest jedna z takich rzeczy. Panie, myśląc też o konkretnych osobach, chcemy tak ogólnie modlić się o to, żebyś Ty wyposażył nas i uzdolnił do miłości wobec naszych nieprzyjaciół. Żebyś dawał nam takie okoliczności, takie sytuacje, w których będziemy mogli na zło doświadczone odpowiedzieć czymś dobrym. I niech to dobro, Panie, łamie wszelkie zło, z którymi się spotykamy. Ty powiedziałeś, że mamy to zło przezwyciężać dobrem, ale tylko to dobro, które jest wsparte przez Ciebie, będzie w stanie się przeciwstawić temu, z czym się spotykamy na co dzień. Panie, chcemy błogosławić naszym wrogom. Wszystkim tym, z którym nam nie po drodze. Wszystkim tym, którzy nas nie lubią, po prostu, z założenia. Chcemy im błogosławić, życzyć tego, co najlepsze. Żeby od Ciebie otrzymali jak najwięcej dobra i łaski, żeby to ich przemieniło, żeby Twoja miłość ich przemieniła. Panie, modlimy się o naszych wrogów. Zgodnie z Twoim zaleceniem, jesteśmy posłuszni Twojemu słowu teraz. Proszę, Ty się do tego przyznaj, Ty spełniaj swoje obietnice. Powiedziałeś, że tam, gdzie ludzie uzgodnią swoje prośby między sobą, tam Ty jesteś, tam Ty spełniasz, przysłuchujesz się i wysłuchujesz. I chociaż to jest trudne, bo wrogów możemy mieć wszędzie, nawet w najbliższej rodzinie, to wierzymy, że Ty tak nas poprowadzisz, że będziemy mogli oglądać cuda Twojej przemiany i Twoje działanie Twojego Ducha Świętego. Panie, błogosław nas, dawaj pokój i daj odczuwać Twoją miłość na co dzień. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niech strzeże naszych serc, naszych myśli w Jezusie Chrystusie, naszym Panu i Zbawicielu. Amen.